Gościem Poranka Wnet profesor Wojciech Roszkowski, historyk, ekonomista, kawaler Orderu Orła Białego, autor podręczników, w tym tego najnowszego do historii i teraźniejszości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Kiedy ja jechałem do studia, do pracy, kiedy pan profesor pewnie też jechał, to mijał uczniów, którzy podążali na zajęcia. Jak wielu z nich ma w tornistrach, w plecakach pana podręcznik do hitu?
Chyba niewielu i myślę, że szkoda, że tak mało, co jest rezultatem kampanii, nie wiem jak nazwać właściwie całą tą kampanię, która w lecie trwała przeciwko podręcznikowi i przeciwko mnie osobiście. Można by to nazwać nagonką, można to nazwać... Ja myślę, że to była jakaś straszna manipulacja. Dlatego, że od samego początku wyrywki z książki, której nikt nie czytał, były interpretowane w sposób zupełnie bałamutny i byłem przedstawiany jako jakiś radykalny ideolog narodowo-katolicki, podczas gdy w podręczniku ja odwołuję się do... powiem może szumnie, ontologii, epistemologii i etyki. To znaczy do tego, że historyk powinien pokazywać, co było, a czego nie było, co jest ważne, co jest nieważne i jak to oceniać.
Zresztą sama książka jest wydawniczym hitem, bo sprzedaje się w tysiącach egzemplarzy. To na polskim rynku nie jest częste.
Tak, to prawda. Ale... to jest pewna satysfakcja. Natomiast...
tylko raczej kupuje starsze pokolenie niż młodsze, a książka jest dla tych 15-16-latków.
I mam nadzieję, że to starsze pokolenie, myślę tutaj o rodzicach czy nauczycielach, poznawszy ten tekst i w ogóle całą tę książkę, dojdzie do przekonania, że jednak warto się zastanowić nad tym, po pierwsze, nad jej formą i nad jej treścią. Forma jest rzeczywiście trochę inna, niż się można było spodziewać, bo myśmy świadomie odeszli od tej formy typowej dla podręczników ostatniej doby, to znaczy takich książek naćkanych tymi ramkami, diagramami, to cytacikami.
Tabel nie ma tu chyba prawie w ogóle, ja nie pamiętam.
Ale jest trochę map, są ilustracje.
Jest dużo zdjęć. Bardzo dużo, bym powiedział.
Natomiast naszym założeniem było skłonienie ucznia do tego, żeby musiał się oderwać od Facebooka, TikToka i tych takich źródeł komunikacji bardzo szybkiej i powierzchownej i żeby na lekcję, chociaż na lekcję, musiał przeczytać ze 3 strony. To jest oparte, ta założenie jest oparte zresztą na powiem szumnie badaniach naukowych. Psychologia współczesna doszła do wniosku, że pokolenie pobierające informacje w taki właśnie szybki sposób uruchamia bardzo płytkie warstwy pamięci, że wiadomości i w ogóle treści jakiekolwiek nie zapadają głębiej.
Bo to był jeden z zarzutów, że to jest de facto powieść historyczna. Trochę tak to się czyta jak powieść, bo jest jedna spójna, linearna narracja idąca chronologicznie.
No to co?
No właśnie, to jest zarzut, że to nie jest do wykorzystania w szkole, gdzie ma się tabelki, pomoce naukowe, cytaty.
I co się z tego zapamiętuje?
Wielu ekspertów mówiło, że to jest przestarzały podręcznik. Takie
wręcz
padały
przeciwnie,
słowa.
Wręcz przeciwnie, w ten sposób działając, myśmy świadomie chcieli skłonić młodzież do zapamiętywania nie tylko pojedynczych, drobnych faktów, nie ze sobą powiązanych, ale do zapamiętywania głębszej narracji, w której łączy się pewne fakty i opowiada się tej historii w taki sposób, że ona głębiej zapadała. Manfred Spitzer, autor tej książki Cyfrowa demencja, zawsze do niej nawiązuje, na podstawie badań jakichś tam neurobiologów czy psychologów stwierdził, że to, co dzisiaj w szkole panuje, to znaczy zakuj, zalicz, zapomnij, to jest powszechne, że to powoduje, że po pół roku czy po roku młodzież nie pamięta w ogóle, o czym była mowa.
Taką książkę zapamięta, jak ją będzie czytać odcinkami po 3 strony na lekcję, czy powiedzmy 6 stron w tygodniu?
To To nie jest moje przekonanie.
Sama książka ma 500 stron, więc trzeba by czytać więcej, żeby ją w rok przerobić.
Tylko, to nie jest tylko moje przekonanie i moja wiara, że tak w taką metodę, ale również efekt badań dotyczących pobierania informacji przez młode pokolenie. To właśnie informatyczne.
A na ile jest tak, jeżeli mamy linearną trochę autorską opowieść? Bo kiedy są te tabelki, mapy, cytaty, można powiedzieć, mamy podręcznik, który nie przekazuje własnej treści, mamy podręcznik, który jest no, taki odległy od kwestii drażliwych, a tu mamy jednak subiektywną wizję. Pana profesora, mamy subiektywny wykład, subiektywną narrację.
Pytanie,
siłą rzeczy.
Co to znaczy subiektywny? Każda narracja może być postrzegana jako subiektywna. Ja wielokrotnie już podkreślałem, zresztą to we wstępnych częściach tej książki jest wyraźnie wyłożone. Nauczyciel, który by korzystał z tego podręcznika, również może polecić młodzieży zapoznanie się z pewnymi kryteriami ocen. Bo to, co mnie spotkało, że ja traktuję tę całą materię historyczną strasznie ideologicznie, jest kompletnie bałamutne. Ja napisałem na samym wstępie, że istnieją pewne ideologie, które są uproszczonymi wizjami świata, natomiast ja polecam naukę historii i naukę o społeczeństwie, o polityce według zasad takich, jak może szumnie to nazwałem, ontologiczno-epistemologiczno-etyczno, to znaczy są kryteria oceny. Kryteria oceny dla mnie są, możemy dyskutować, proszę bardzo, dla mnie podstawowym kryterium ocen, czyli etyki, jest dekalog. Znowu ktoś powiedział, że to taki kościółkowy podręcznik. No, jeżeli ktoś nie wie, że dekalog powstał 1300 lat przed powstaniem Kościoła, no to przepraszam, o czym my mówimy. Dekalog jest fundamentem cywilizacji zachodniej. Jeżeli ktoś zna inne fundamenty, proszę je wymienić, ale proszę nie mówić, że dekalog jest kościółkowy.
To jeszcze do formy, bo my potem od tego podręcznika w naszej rozmowie, mam nadzieję, pójdziemy dalej, ale do formy, co zgłaszają nauczyciele, że mało jest tekstów źródłowych, że jednak nauka powinna polegać na tym, że uczeń dostaje tekst źródłowy, zwłaszcza w szkole ponadpodstawowej i potrafi sam go analizować, sam go czytać, sam wyciągać wnioski. Tutaj tych tekstów jest mało.
Tu nie ma w ogóle tekstów. Myśmy zrezygnowali.
To są urywki, cytaty, gdzie tam się pojawiają, ale nie ma wyciętych całych tekstów jako takich.
One są w tych, pod tymi QR-kodami. One są ukryte, więc to jest jak gdyby ukłon w stronę nowoczesności. Natomiast no, trudno byłoby ten podręcznik poszerzyć jeszcze o materiały źródłowe. Są one dostępne w różnych innych opracowaniach i nauczyciel, który chce skorzystać z materiałów źródłowych, no może się pofatygować i polecić jakąś lekturę dodatkową. Myślę, że te odwołania do tych materiałów źródłowych. Proszę zauważyć, tam są filmiki, tam są piosenki niektóre.
Tam, dzieła kultury, nie tylko dokumenty,
kultury,
ale
tam
też...
Tam są. Więc jeśli chodzi o zarzut, że tam nie ma materiałów źródłowych, to on jest połowicznie słuszny.
Panie profesorze, na ile kwestia dyskusji czy ataku na podręcznik pana profesora była tylko kwestią tego podręcznika, czy osoby pana profesora, a ile była wyrazem w ogóle ataku na taki przedmiot, jak historia i teraźniejszość, w ogóle na pomysł na szkołę, która kładzie nacisk na tą historię najnowszą?
No więc właśnie, zacznijmy od tego. Przecież atak na mnie, na podręcznik, zaczął się chyba rok wcześniej, kiedy powstał pomysł stworzenia nowego przedmiotu, historia i teraźniejszość. Moim zdaniem pomysł znakomity, dlatego, że pozwalający nastolatkowi w szkole zapoznać się, nawet skłaniający, zmuszający do tego, żeby on tę historię najnowszą poznał, bo dotąd przecież wiemy, jak się kończyła nauka historii w szkole, na II wojnie światowej, a potem nie starczało czasu. Otóż nowy przedmiot miał wypełnić tę lukę. I połączenie tego z wiedzą o społeczeństwie moim zdaniem jest znakomitym pomysłem, bo obydwa te przedmioty ze sobą współgrają tylko wtedy, jeżeli się naprawdę pokazuje związki między tym, co to jest, czym jest ustrój, jak przebiegają wybory, jakie są, że tak powiem, zadania państwa, jaka jest rola kościoła i tak dalej, z opowieścią historyczną. Dopiero wtedy jedno i drugie nabiera sensu.
A z jakimi nadziejami pan profesor?
Więc ja dałbym pytanie, kto się boi hitu?
Z jakimi nadziejami pan profesor pisał ten podręcznik, żeby jakie niepokoje wśród tych, którzy się boją hitu, rozwiać? Albo jakiego ucznia ukształtować, wychować?
Nie piszę niczego, żeby kogoś niepokoić albo rozwiewać niepokoje. Uważam, że wykład historii najnowszej, powiązanej z wiedzą o społeczeństwie, ma na celu wykształcenie młodych obywateli. O to mi chodziło. I nadal uważam, że to jest metoda uczenia. To jeżeli taki opór, taki, to już nie powiem, no, nagonkę po prostu wywołał podręcznik, w którym ja odwołuję się do słów świętego Pawła. Wolno mi wszystko, ale nie wszystko przynosi korzyść. To jest definicja wolności, która, wydaje mi się, każdy uczeń powinien zrozumieć dogłębnie. Bo inaczej mamy wolność rozumianą całkowicie anarchicznie, która niszczy i osobowość młodego człowieka, i niszczy społeczeństwo.
Jeżeli chodzi o treść, pojawiają się zarzuty, panie profesorze, o treści, które atakują czy to lewicę, czy to idee feministyczne, czy społeczność LGBT+. To jest ten główny front zarzutów, który płynie ze strony polskiej lewicy.
Ja mam, to jest trochę tak, że tutaj nie ma żadnej symetrii. Słowa krytyki pewnych tych nowych ideologii wywołują furię i wywołują taką falę mowy nienawiści, że tutaj nie ma żadnej symetrii. Jeżeli ja wyrażam się sceptycznie o dekonstrukcji człowieka w postaci ideologii gender, to porozmawiajmy, czy ja mam rację, czy nie. A nie nazywajmy mnie i podręcznika czymś, co powinno stać obok Mein Kampf. Albo że ja stoję w jednym domu z Aleksandrem Duginem, bo to mniej więcej była tego rodzaju dyskusja, w cudzysłowie mówiąc. Więc jeżeli ja jestem i podręcznik są atakowani w ten sposób, po tych słowach, które myślę trzeba zrozumieć, trzeba przeczytać, zrozumieć i zastanowić się, czy rzeczywiście ta rewolucja relatywizmu nie poszła za daleko. Zastanówmy się.
Bo jak się czyta część...
Dlaczego film Skolimowskiego o alienacji, o kryzysie współczesnej cywilizacji może dostawać nagrody, a mój podręcznik jest przeklinany, wyklinany. Ja jestem traktowany niemalże jako jakiś propagandista z III Rzeszy.
Bo jak się patrzy na...
Więc tutaj nie ma żadnej symetrii.
Na część poświęconą latom 62-70 temu okresowi, rozdział 7, rewolucja młodzieżowa, to tam można przeczytać, że pan profesor patrzy na to niesłychanie krytycznie. Ten fragment wykładu jest taki przepełniony wręcz wizją końca cywilizacji, jakby ta rewolucja była jej jednym z przejawów i oznak, że cywilizacja zachodnia się kończy, że jest w jakimś egzystencjalnym kryzysie.
No to nie tylko ja twierdzę i to nie tylko w rozczarskanym lustrze, tylko wydaje mi się i młody człowiek powinien też zacząć rozumieć, jakiego rodzaju problemy, w jaką cywilizację wyrasta. Że to nie jest wszystko pięknie, jak śpiewają niektóre gwiazdy muzyki rockowej, że wolno wszystko, tylko jakie są tego konsekwencje. Te części dotyczące muzyki rozrywkowej, szeroko rozumianej.
Bo to też budziło wątpliwości. Zespół The Doors, który ja bardzo lubię. Zespół The Beatles, który rozpoczyna każdą naszą poradną audycję, też tam jest wspomniany jako przejaw tej...
Przepraszam, to jest bardzo ważna część historii najnowszej. Ja zupełnie świadomie wplotłem dosyć sporo wątków z historii popkultury, bo tak jest kształtowana świadomość młodego pokolenia. Tyle tylko, że w Polsce, proszę zauważyć, że w Polsce świadomość młodego pokolenia była kształtowana bardziej przez muzykę niż przez słowa. świadomość świata anglosaskiego była również kształtowana przez słowa. I to, co The Doors śpiewali, Breakthrough to the Other Side, miało zupełnie inne znaczenie wśród młodego pokolenia, które żyło
w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce.
Dokładnie. W Polsce myśmy, nawet jeżeli ktoś
to rozumiał,
to myślał sobie, no pewnie, bo to były czasy komunizmu, rozwalić tą skorupę. Zupełnie inny kontekst. I to, że ja używałem tych cytatów, na przykład z Pink Floyd, gdzie znowu bunt szkolny tam jest opisany, który można rozumieć dwuznacznie. Można to rozumieć jako pewien naturalny dla nastolatków, pewna naturalna niechęć do rygorów, do tego, że są
ale
zmuszani
też do tego, żeby być indywidualny, żeby nie być cegiełką w murze, tylko
tak,
żeby się wyróżnić.
I ta część na przykład tej pieśni The Wall jest, można powiedzieć, może być potraktowana jako coś konstruktywnego. Natomiast tam proszę pamiętać, że jest też taka fraza teachers leave them kids alone, czyli żeby nauczyciele odwalili się od dzieciaków. Czyli co? To dzieci powinny uczyć nauczycieli.
Na przykład.
Nie przesadzajmy.
Ale czy to jest znowuż taka rewolucja, jak się to porówna z dziełami Rousseau na przykład? To ja nie wiem, czy to jest jakieś znowuż wielkie nowum w naszej cywilizacji.
No, dobrze, że pan odwołał się do Rousseau, bo za to też dostaję cięgi, że ja krytykuję Jana Jakuba za odwołanie się do woli ludu jako naczelnej zasady moralnej. No, na to ja mam proste pytanie i myślę, że nastolatek powinien też to zrozumieć. Co to jest wola ludu? Kto jest ludem? Rewolucja francuska dobrze to pokazała. Czy ludem był Danton, czy ludem był Robespierre? I który z nich przeżył?
I który z nich potem tworzył ani jeden, ani drugim de facto.
No więc właśnie, rewolucja francuska jest początkiem tej rewolucji cywilizacyjnej na Zachodzie. Przyniosła również i pozytywne efekty, przecież o tym trzeba też pamiętać. Natomiast przyniosła erozję fundamentów cywilizacji.
Bo to też
zachodniej.
Jest zarzut, że pan profesor w tych zmianach, które opisuje w latach 60., 70., w zasadzie nie widzi niczego dobrego. Tak mówił krytycy tego podejścia, że tam same złe rzeczy, a przecież się stało coś, Boże, dobrego. Nie tylko same złe rzeczy przyniosła ta rewolucja.
Proszę mi wymienić te dobre rzeczy, których ja nie wymieniam. Znaczy, prawa, to nie do pana.
Z pytań, ale skoro na przykład prawa kobiet, które nie zawsze były prawa wyborcze. No, dla nas jest oczywiste, bo my od przeszło 100 lat mamy prawa wyborcze powszechne.
Zgoda.
W świecie anglosaskim to jeszcze w latach 60. nie było tak oczywiste.
Zgoda. I o tym chyba ja piszę. Piszę również o postępie, znaczy o tym, że konflikty globalne były rozwiązywane jednak pokojowo, nie wybuchła trzecia wojna światowa. O różnych pozytywnych rzeczach, o postępie medycznym też chyba wspominam. Więc to, że ja zwracam uwagę na kryzys cywilizacji zachodniej, to nie jest tylko moja fanaberia, czy moje czarnowidztwo, ale to jest obserwacja bardzo ważnych i znaczących i wpływowych myślicieli. Myślę na przykład o Francisku Fukuyama, który napisał słynną książkę Koniec historii, ale mało kto zauważył, że on napisał książkę Koniec człowieka, który dokładnie opisuje to, do czego zmierza cywilizacja zachodnia, jeśli mówimy o tej sferze bioetycznej.
To też się pojawia, ale tą kwestię już pan profesor wielokrotnie rozwiązywał, to nie będziemy do niej wracać, chociaż Fukuyama pewnie znajdzie się w tomie drugim, który się pojawi.
Ja chyba tutaj cytuję
gdzieś
nawet
jest,
Fukuyama.
To prawda, ale chronologicznie to jego dzieła, zwłaszcza do końca pewnej...
I to jest następna sprawa, którą troszeczkę się nie rozumie, że ja czasami tutaj odwołuję się do współczesności, bo przedmiotem z się historii i teraźniejszość, bo niektóre wątki z tamtej epoki do 79 roku mają znaczenie dzisiaj.
I to jest też w tej narracji widoczne. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od tego, jak wielu młodych ludzi ma w tornistrach w Warszawie, szczególnie ten podręcznik. Pewnie niewielu pan profesor odpowiedział. Ta próba, bo to jednak była próba pewnej zmiany narracji, zmiany uczenia młodego człowieka, się udało, czy się nie udało, panie profesorze?
Jeśli chodzi o szkoły, to się chyba nie bardzo udało. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na kampanię pewnej gazety znanej, która w lokalne wydanie wydzwaniały po prostu do szkół, pilnując, żeby ten podręcznik się tam nie znalazł. Więc na szkoły została wywarta niezwykła presja, żeby tego podręcznika nie brać. Natomiast wydaje mi się, że to, że on się sprzedaje znakomicie wśród dorosłej publiczności, jest pewnym dobrym sygnałem. I to chodzi nie tylko o pewną ciekawość, że ta książka wzbudziła takie zainteresowanie, ale również i to jest, to ma miejsce, mianowicie im więcej ludzi przeczytało ten podręcznik, tym częściej ja dostaję pozytywne sygnały. Bo początkowo to ja dostałem falę hejtu po prostu, obrzydliwego. Nawet to moje prywatne mail docierały no, brzydkie słowa. W tej chwili to ustało i w tej chwili zauważam, że coraz więcej ludzi, które naprawdę przeczytało tekst, wyraża się zupełnie inaczej o tym tekście.
Widzicie pan profesor, że za rok 20 września więcej uczniów będzie miał ten podręcznik, że on będzie wchodził stopniowo do szkół?
Myślę, że tak, bo jednak polskie społeczeństwo jest, nie jest tylko takim mechanizmem, który wystarczy nacisnąć jakiś guzik pod hasłem radykalizm, Mein Kampf i tak dalej i debil, bo takie określenia mnie spotykały, tylko zastanowi się zaraz właśnie, o co tu chodziło? Czy rzeczywiście te zmiany cywilizacyjne idą w dobrym kierunku i czy można je zagłuszyć przy pomocy dzikiej wrzawy? Myślę, że chyba w polskim społeczeństwie jest dosyć ludzi myślących, które zauważą, że to, o co mi chodziło w tym podręczniku, nam z wydawcą, jest ważne. I że piętnastolatkowie powinni jednak ten rodzaj refleksji mieć przed sobą.
Panie profesorze, na ile ta reakcja, ta fala hejtu, jak pan profesor ocenił, była zaskakująca i czego jest wyrazem właściwie?
Jest wyrazem wojny kulturowej, wprost, o której zresztą ja wspominam, więc można powiedzieć, uderz w stół, nożyce się odezwą. Pytanie tylko qui bono. Co dobrego ta wrzawa i ta rewolucja przynosi człowiekowi i społeczeństwu. I ja myślę, że nie uciekniemy od tej refleksji. Po co właściwie zakrzykiwać problemy w sposób dosyć brutalny, podczas gdy one istnieją. Po prostu istnieją. I piętnastolatkowie są na tyle chłonni, i mam nadzieję dojrzali, że są w stanie zrozumieć, w jaki świat dorosłych wyrastają. To jest wiek buntu i niezgody z dorosłymi. Ja nie jestem rewolucjonistą, który miałby ochotę buntować młode pokolenie przeciwko starszym. Raczej przeciwnie. Myślę, że rodzice i nauczyciele powinni zauważyć, że ta wiedza jest ważna.
A z drugiej strony ten podręcznik wchodził w takim otoczeniu, że jest to jakoś podręcznik mile widziany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jako pierwszy uzyskał możliwość drukowania, jako pierwszy uzyskał akceptację przez odpowiednią komisję. Nie jest tak, że to młode, zmontowane pokolenie 15-16-latków będzie ten podręcznik patrzeć jako podręcznik rządowy i go z tego punktu widzenia odrzucać jako pewną narrację ministerialną.
I to był jeden z podstawowych kierunków ataku na ten podręcznik. I wówczas ja też zadawałem pytania, czy ktoś broni komuś napisać drugi, inny podręcznik.
To one się pojawiły.
I pojawiły się. To była kwestia tylko czasu. Myśmy byli pierwsi na rynku z tym podręcznikiem i na pewno nie dostaliśmy premii za to, wręcz przeciwnie. Natomiast cała ta dyskusja, że to jest podręcznik pisowski na zamówienie, za pieniądze ministerstwa, w ogóle bzdury i kłamstwa, służyła w gruncie rzeczy tej narracji obrony tych wszystkich zjawisk negatywnych, o których ja tutaj piszę. Czas pokazał, że to nie jest żaden podręcznik ministerialny. Przedmiot był, można powiedzieć, ministerialny.
Bo był pomysłem autorskim.
Bo był pomysłem tej ekipy rządzącej. I znowu, ja akurat pod tym pomysłem się podpisuję, mając do polityki w ogóle pewien dystans już od dłuższego czasu, bo politykiem czynnym byłem ostatnio 13 lat temu chyba.
I to jeszcze nie w polityce krajowej, tylko europejskiej.
Europejskiej. Poza tym nie jako członek partii, tylko z listy tej partii. Więc w ogóle te zarzuty upolitycznienia podręcznika są absurdalne. Ja mówię tutaj, jak wspomniałem, o tym, co było, czego nie było, jak to oceniać, a nie jakiej partii to ma służyć.
powiedział profesor Wojciech Roszkowski, historyk, ekonomista, autor książek historycznych, ekonomicznych, filozoficznych, zresztą również podręczników do szkół licealnych, także tego najnowszego, Historia i teraźniejszość. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Na zegarach godzina 8:54, a my wracamy do Bukaresztu, gdzie jest Krzysztof Skowroński. Halo, halo, czy się słyszymy?
To jest to pytanie, które zadaje Katarzyna Adamiak w programie Co Słychać w każdą środę. Tak, słychać i słychać było bardzo ciekawą rozmowę Łukasza Jankowskiego z panem profesorem. Skoro pan profesor jest jeszcze w studio, to może...
Jest, ale to musiałby założyć słuchawki, to ja poproszę pana profesora o założenie słuchawek, są przed nami. Zobaczymy, czy słyszy pan profesor Krzysztofa? To jest pytanie do pana profesora Roszkowskiego.
Słyszę, słyszę.
No to teraz
Jeden komentarz. Ja przeglądałem podręcznik, nie czytałem, widziałem zdjęcia i zobaczyłem, że ten podręcznik jest bardzo nowoczesny, że takiego podręcznika w Polsce nie było, który pokazuje i ważne geopolityczne zdarzenia, i zdarzenia z popkultury, że jest pewną całością, ale pytanie na temat lat 60. No, w końcu dokonało się jedna rzecz, szczególnie w Stanach Zjednoczonych był i na pewno o tym pan profesor napisał, że w końcu tak się zdarzyło, że czarni obywatele Stanów Zjednoczonych mogli wsiadać do autobusu razem z białymi obywatelami i chodzić do szkoły.
To jest było o tym ważne. I to cały duży fragment.
A o Rumunii?
Rumunii? No to mówi pan o upadku Czałczesku? Nie.
W ogóle taki rzut oka na historię Rumunii, Węgier.
Rozumiem. Czech, nie zaskoczyłem panu z Bukaresztu. Tak. Rumunia być może jest gdzieś wymieniona przy okazji przyjęcia sowietyzacji po wojnie. Jest wymieniona chyba. Tak, tak, tak.
Bo moim zdaniem jest potrzebny taki podręcznik, który by mówił o Europie Środkowej. My zdobywamy wiedzę podczas naszej wielkiej wyprawy i przekazujemy wiedzę. Staramy się przekazać na temat tego najciekawszej części, albo może najmniej znanej części historycznie Europy, gdzie mieszają się te wszystkie kultury, wpływy, gdzie Rumuni są inni niż Węgrzy inni niż Czesi, Czesi inni niż Słowacy inni niż Polacy inni niż Litwini inni niż Łotysze. Wszystko ma swoje źródła historyczne, zresztą w wielu książkach opisane, ale taki podręcznik by się przydał, panie profesorze.
Otóż, już od razu odpowiem. W drugim tomie na pewno będzie o tym mowa przy okazji upadku systemu komunistycznego. Trójmorze na pewno będzie wymienione. Dotknął pan w ogóle tematyki, która jest mi bardzo bliska i odrywając się od podręcznika, chciałbym wspomnieć o tym, że Biały Kruk pod koniec roku wyda pierwszy tom książki, którą nazwaliśmy Trójmorze Kultur. To będzie tom dotyczący historii tego całego naszego obszaru aż do II wojny światowej, a drugi tom będzie współczesność, II wojna światowa i nasza współczesność, gdzie będą pokazane korzenie tych wszystkich kultur od Estonii do Bułgarii i Chorwacji i przypomniane będą niektóre takie kluczowe postacie z kultury tych krajów. A więc będzie i Ferdo Livadić z Chorwacji, będzie Kopernik i kilkadziesiąt postaci, które warto, żebyśmy nawzajem poznali. My, to znaczy Polacy, Estończyków, Bułgarów, Chorwaci, Łotyszy i tak dalej. Więc to jest temat rzeczywiście bardzo mi bliski i śpieszę zameldować, że taka rzecz bardzo niedługo się pokaże.
Tylko warto, żeby wszystkie części były w 12 albo więcej językach. Panie profesorze, żeby to było wydawnictwo polilingwistyczne.
Ja piszę to po polsku, ale moim marzeniem byłoby, gdyby to dało się wydać również w tych kilkunastu językach, bo myślę, że wzajemne poznanie, to o czym pan redaktor z Bukaresztu wspomniał, jest kluczem do budowy tej właśnie konstrukcji Trójmorza, bo to nie może chodzić tylko o wybudowanie dróg, połączeń komunikacyjnych i rynków lokalnych. To jest bardzo ważne, ale również, żebyśmy coraz lepiej się nawzajem znali.
I to jest, panie profesorze,
że się lepiej będziemy rozumieć.
To jest sens naszej trójmorskiej wyprawy. Rozmawialiśmy dzisiaj z dyrektorem Narodowego Muzeum w Bukareszcie i tutaj dwa słowa. Rumuni są jak trzcina, Rumunia jest jak jeż. A dlaczego tak powiedział pan dyrektor, jak pan profesor skorzysta ze strony wnet.fm, to się pan profesor dowie, dlaczego tak nazwał Rumunów dyrektor Muzeum Narodowego. A teraz musimy kończyć poranek.
Tu Krzysztof Skowroński. W Warszawie w studiu gościem poranka wnet profesor Wojciech Roszkowski. Raz jeszcze dziękuję.
Dziękuję
państwu
bardzo.
Dziękuję za uwagę.